Bracia i siostry, witamy Was na uroczystym spotkaniu Kościelnego Systemu Edukacji dla Młodych Dorosłych. Niniejszy przekaz z Texas Hall na Uniwersytecie Arlington w Teksasie jest tłumaczony dla młodych dorosłych na całym świecie na 39 języków. Nazywam się Bryson Beck, jestem prezydentem kworum starszych w Palico Allen w Teksasie. Witamy starszego Davida Bednara z kworum 12 apostołów i jesteśmy wdzięczni, że dzisiejszego wieczoru towarzyszy mu siostra Bednar. Starszy i siostra Bednar zostaną przedstawieni nieco później jako dzisiejsi mówcy. Jesteśmy wdzięczni za obecność miejscowych 70 obszaru, przewodniczących przywódców kapłańskich młodych dorosłych i palików i okręgów wraz z żonami. Ponadto cieszy nas obecność na podium administratora seminarium i Instytutu Religii z Kościelnego Systemu Edukacyjnego oraz jego żony. Przypominam Wam, że w niedzielę 5 maja 2013 roku podczas ogniska KSE przemawiać będzie starszy William Walker, 70. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od wspólnego zaśpiewania hymnu Panie Światłem Mym, numer 89 w angielskim śpiewniku. Jesteśmy wdzięczni za pomoc Margaret Nivar, która będzie nam dyrygować, oraz Michela Clementa, który będzie akompaniował. Po hymnie modlitwę na rozpoczęcie oferuje Ryan Whitmore.
Oh,
Nasz drogi, dobry i łaskawy Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość, jaką mamy dzisiejszego dnia sabatu, wysłuchania starszego i siostry Bednar. Jesteśmy wdzięczni za sakrament, jaki mogliśmy przyjąć na pamiątkę Twego Syna Jezusa Chrystusa oraz Jego zadośćuczynienia. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nas swoim duchem, abyśmy mogli słuchać uważnie słów, które są do nas skierowane, byśmy zapamiętali je i stosowali w naszym codziennym życiu. Ojcze, bardzo Cię kochamy i naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni za wiele błogosławieństw, które mamy i mówimy to w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiejszego wieczoru towarzyszy nam połączony chór młodych dorosłych z północnego Teksasu, który odśpiewa The Time is Far Spent. Dyrygować będzie brat Daniel Ritchie, a akompaniować brat Clement. Po występie muzycznym będziemy mieli przyjemność wysłuchać siostry Bednar, a potem starszego Bednara. Po przemówieniu starszego Bednara chór i kongregacja zaśpiewają hymn Jak mocna podstawa. Kongregacja zaśpiewa zwrotki od pierwszej do trzeciej, pozostałe dwie zwrotki odśpiewa chór. Dyrektować będzie brat Daniel Ritchie, a akompaniować brat Clement. Modlitwę na zakończenie ofiaruje Stelcy Schluman. Mamy teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Starszy David A. Bednar urodził się w Oakland w Kalifornii 15 czerwca 1952 roku. Służył na pełnioatetowej misji w południowych Niemczech i ukończył studia na Uniwersytecie Brigham Young oraz Prud. Starszy Bednar poślubił Susan Key Robinson w świątyni Salt Lake. Są dumnymi rodzicami trzech synów. W swoim zawodowym życiu starszy Bednar wykładał zarządzanie na Uniwersytecie Brigham Younga, Idaho, a później służył jako rektor tej uczelni. Starszy Bednar został ustanowiony i wyświęcony na członka kworum 12 apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich 7 października 2004 roku. Chór odśpiewa teraz hymn The Time is Far Spent.
Thank you. To była wspaniała muzyka. Niezmiernie Wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że jestem tu dziś z Wami wraz z moim mężem. W naszych sercach jest szczególne miejsce dla młodych, dorosłych Kościoła. Dlatego, bez względu na to, gdzie jesteście na świecie, witamy Was i jesteśmy zaszczyceni, że jesteśmy z Wami. Podróżując po świecie z mężem, ze smutkiem odkrywam, że wielu młodych ludzi czuje, że są osamotnieni i wątpi w to, że Pan zna ich osobiście i darzy ich miłością. Modliłam się o to, które z zasad powinnam dzisiaj podkreślić, które z nich pomogą Wam rozumieć, że Pan naprawdę Was zna i kocha. Modlę się, aby Duch pomógł mi to Wam przekazać. Aby uporządkować moje przemyślenia, posłużę się pieśnią z seminarium. Musimy mieć uszy, by słuchać słowa Pana, oczy, by widzieć Jego plan, stopy, by kroczyć Jego ścieżką i serce, by nim wszystko rozumieć. Po pierwsze, musimy mieć uszy, by słuchać słowa Pana. Głos Pana możemy usłyszeć, kiedy studiujemy Pisma Święte. Kiedy byłam w Waszym wieku, prezydentem Kościoła był Spencer Kimball. Jedna z jego wypowiedzi była dla mnie przez całe życie wskazówką. Powiedział: odkryłem, że kiedy moje relacje z boskością są przypadkowe i kiedy wydaje się, że żadne boskie ucho mnie nie słucha i nie przemawia do mnie żaden boski głos, oznacza to, że jestem bardzo, bardzo daleko. Kiedy zanurzam się w Pisma Święte, ta odległość maleje i duchowość powraca. Świadczę, że kiedy mamy uszy, by słuchać słowa Pana, czujemy Jego miłość, gdy przemawia do nas poprzez Pisma Święte. Po drugie, musimy mieć oczy, by widzieć Jego plan. Pewnego dnia, gdy rozmyślałam o siostrze misjonarce, która wróciła już do domu, niespodziewanie dostałam od niej e-mail. Napisała, że kiedy była na misji, czuła, że za jej pośrednictwem Pan dokonywał cudem. Ale teraz zastanawia się czasem, czy on naprawdę wie o jej istnieniu. W odpowiedzi podzieliłam się z nią ważną radą, jakiej starszy Eyring udzielił studentom BYU Idaho. Powiedział: błogosławię Was, abyście każdego dnia, gdy poprosicie w modlitwie, by pokazane Wam zostało, jak ręka Boga wpłynęła w tym dniu na Wasze życie. Błogosławię Was, abyście to zobaczyli. Zostanie Wam to objawione, abyście widzieli, że Wam przewodzi i że Was prowadzi, że Was wspiera i że Was zna. Następnie odpowiedziałam jej, że ja też codziennie modlę się o to błogosławieństwo i dzięki jej serdecznemu listowi zobaczyłam, że Bóg działa w moim życiu. Zapewniłam ją, że Ojciec z niebi to samo uczyni również dla niej. Świadczę, że kiedy modlimy się o oczy, by zobaczyć Jego plan, jesteśmy świadomi Bożego wpływu w naszym życiu i wiemy, że On nas zna. Po trzecie, musimy mieć stopy, by kroczyć Jego ścieżką. Wielu młodych dorosłych doświadcza zawodu, rozczarowania i zniechęcenia, ponieważ rzeczy, które spodziewali się w swoim życiu, jeszcze się nie wydarzyły. Niektórzy mylnie uważają, że skoro Bóg nie dał im szczęścia czy błogosławieństw, na które mieli nadzieję, czy na które, jak sądzą, zasłużyli, oznacza to, że o nich się nie troszczy. Aby okazać swe niezadowolenie z Boga, niektórzy tracą wiarę, łamią przymierza, zawierzają przyjemnością tego świata i odwracają się od Boga. Zamiast kroczyć ścieżką prawości, zbaczają z drogi Ewangelii, błądzą i gubią się. Wszyscy znamy kogoś, kto zboczył ze ścieżki. Możemy odczuwać w swoim życiu miłość Boga, kiedy widzimy pozytywne reakcje ludzi, do których wyciągamy rękę, by im służyć i aby ich ratować. Drogę Pana jasno wytyczają nauki proroków, widzących i objawicieli. W przyszłym miesiącu jest konferencja generalna. Świadczę, że jeśli w czasie konferencji z modlitwą będziemy poszukiwać odpowiedzi na osobiste pytanie czy wątpliwość, Pan udzieli nam jej poprzez przesłania swoich namaszczonych sług. Poczujemy Jego miłość i troskę oraz nabierzemy odwagi, by pewnym krokiem podążać Jego śladami teraz i na zawsze. Po czwarte, potrzebne nam serce, abyśmy nim rozumieli dan dar zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Starszy Bernard nauczał, jedną sprawą jest widzieć, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby za nas umrzeć, co jest fundamentalną i podstawową doktryną o Chrystusie. Musimy jednak też docenić to, że poprzez swe zadośćuczynienie i moc Ducha Świętego Pan pragnie w nas żyć. Nie tylko po to, by nami kierować, ale też, aby dawać nam siłę do działania. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa zapewnia mi osobiste pocieszenie i jest potężnym dowodem miłości, jaką darzy nas Bóg. Daj nam siłę, abyśmy mogli dokonywać trudnych rzeczy, rzeczy, których byśmy się po sobie nie spodziewali. Pomaga nam, kiedy nie rozumiemy woli Boga ani Jego wyczucia czasu w naszym życiu. Świadczę, że Bóg żyje i poczujemy Jego miłość oraz będziemy świadomi tego, że nas zna, kiedy w sercu będziemy się starać pełniej zrozumieć błogosławieństwa zadośćuczynienia Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Musimy mieć uszy, by słuchać słowa Pana, oczy, by widzieć Jego plan, stopy, by kroczyć Jego ścieżką i serce, by Nim wszystko rozumieć. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Bracia i siostry, jestem wdzięczny, że mogę brać udział w tym uroczystym spotkaniu z młodzieżą Kościoła z całego świata. Kocham was i dziękuję za tę możliwość wspólnego oddawania czci. Susan przemawiała i świadczyła o ważnych zasadach. Każdy z nas będzie błogosławiony oraz wzmocniony, jeśli będziemy stale stosowali jej nauki w naszym codziennym życiu. Susan jest godną kobietą, wybraną damą i miłością mojego życia. I jest naprawdę słodka. Rozmyślałem i szczerze pytałem naszego niebieskiego Ojca, jak najlepiej mogę wam służyć tego wieczora. Modlę się, aby moc Ducha Świętego była z każdym z nas, byśmy mogli zrozumieć to, co powinniśmy, zrozumieć, poczuć to, co powinniśmy poczuć. I nauczyć się tego, czego powinniśmy się nauczyć, abyśmy mogli czynić to, co powinniśmy i ostatecznie stać się takimi, jakimi pragnie, abyśmy stali się Pan. Starszy Neil Maxwell był ukochanym uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Przez 23 lata służył jako członek kworum 12 apostołów od 1981 do 2004 roku. Duchowa moc jego nauk i przykład wiernego ucznia w cudowny sposób błogosławiły i nieustannie błogosławią członków przywróconego Kościoła Zbawiciela i ludzi na całym świecie. W październiku 1997 roku razem z siostrą Bernard gościliśmy na Uniwersytecie Brighama Younga starszego i siostry Maxwell. Starszy Maxwell przybył, aby przemawiać do studentów, nauczycieli akademickich i pracowników na uroczystym spotkaniu. Wszyscy na uczelni ochoczo oczekiwali jego wizyty na uniwersytecie i rzetelnie przygotowywali się na odbiór jego przesłania. Wcześniej tego samego roku starszy Maxwell przeszedł trwającą 46 dni i nocy wyczerpującą chemioterapię z powodu białaczki. Zaraz po zakończeniu leczenia i powrocie ze szpitala przemawiał krótko podczas kwietniowej konferencji generalnej Kościoła. Jego ciągła rehabilitacja i dalsze leczenie przebiegały pomyślnie w ciągu kolejnych wiosennych i letnich miesięcy, jednak jego sprawność psychiczna i witalność nie były ograniczone, kiedy przyjechał do Rexburga. Po powitaniu starszego i siostry Maxwell na lotnisku Susan i ja zawieźliśmy ich do naszego domu na odpoczynek i lekki posiłek przed spotkaniem. Podczas jednej z naszych rozmów tego dnia zapytałem starszego Maxwella o to, czego nauczył się ze swojej choroby. Zawsze będę pamiętał jego precyzyjną i głęboką odpowiedź. Dave powiedział, nauczyłem się, że nie cofanie się jest ważniejsze od przetrwania. Jego odpowiedzią na moje pytanie była zasada, której dogłębne zrozumienie zdobył przez osobiste doświadczenie, jakie przeżył podczas swojej chemioterapii. Kiedy starszy Maxwell jechał wraz z żoną do szpitala w styczniu 1997 roku, w dniu, kiedy miał rozpocząć swój pierwszy cykl terapii, stanęli na parkingu, aby spędzić chwilę sam na sam. Starszy Maxwell westchnął głęboko i spojrzał na swoją żonę. Sięgnął po jej dłoń i powiedział, po prostu nie chce się poddać. W swoim przesłaniu na konferencji generalnej w październiku 1997 roku zatytułowanym Korzystając z zadośćczyniącej krwi Chrystusa, starszy Maxwell nauczał z wielką wiarygodnością. Cytuję: kiedy stawiamy czoła naszym własnym próbom i cierpieniom, my również możemy prosić Ojca, tak jak to robił Jezus, abyśmy nie cofnęli się w znaczeniu wycofać się lub uciec. Niecofanie się jest znacznie ważniejsze od przetrwania. Co więcej, picie z czary goryczy, nie stając się zgorzkniałym, również jest częścią naśladowania Jezusa. Koniec cytatu. Odpowiedź starszego Maxwella na moje pytanie spowodowała, że pomyślałem o naukach starszego Sona Whitney'a, który również służył w Kworum 12 Apostołów. Cytuję: żaden ból, jaki znosimy, żadna próba, przez którą przechodzimy, nie jest na próżno. Służą one naszej nauce i rozwojowi. Takich cech jak cierpliwość, wiara, odwaga i pokora. Wszystko, przez co przechodzimy i wszystko, co znosimy, szczególnie jeśli znosimy to cierpliwie, kształtuje nas charakter, oczyszcza nasze serca, powiększa naszą duszę, czyni nas bardziej wrażliwymi i miłosiernymi oraz bardziej godnymi miana dzieci Bożych. I to przez smutek i cierpienie, trudy i zmartwienia zyskujemy wiedzę, po jaką przyszliśmy na świat. Koniec cytatu. Zaś ten fragment z Pism Świętych mówiący o cierpieniu Zbawiciela, które ofiarował On jako nieskończoną i wieczną zadośćczyniącą ofiarę, stał się dla mnie jeszcze bardziej cenny i znaczący. Dlatego nakazuję Ci, abyś odpokutował. Odpokutuj, abym nie smagał Cię biczem mych ust i gniewem moim i oburzeniem, a cierpienia Twoje będą dotkliwe. Nie wiesz nawet, jak dotkliwe. Nie wiesz, jak przenikliwe. Nie wiesz, jak ciężkie do zniesienia. Bowiem ja, Bóg, cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli, jeśli odpokutują. Ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć będą, jako ja sam cierpiałem. A cierpienia te sprawiły, że nawet ja sam, będąc Bogiem, ponad wszystko drżałem z bólu i krwawiłem ze wszystkich porów i cierpiałem w ciele i w duchu. I pragnąłem, abym nie musiał wypić tej czary goryczy i cofnąć się. Jednak chwała niech będzie Ojcu i skosztowałem i ukończyłem przygotowania dla dzieci ludzkich. Zbawiciel nie cofnął się w ogrodzie Getsemany ani na Golgocie. Starszy Maxwell również się nie cofnął. Ten mężny apostoł parł naprzód wytrwale i był pobłogosławiony dodatkowym czasem w doczesności, aby mógł kochać, służyć, nauczać i dawać świadectwo. Ostatnie lata jego życia były dopełnieniem jego przykładnego życia jako oddanego sługi, zarówno w słowach, jak i w czynach. Myślę, że większość z nas oczekiwała, że człowiek z duchowym potencjałem, doświadczeniem i postawą starszego Maxwella stawi czoła chorobie i śmierci ze zrozumieniem boskiego planu szczęścia, z powagą i godnością. I tak właśnie się stało. Jednak moim dzisiejszym celem jest podzielić się świadectwem, że takie błogosławieństwa nie są zarezerwowane wyłącznie dla przedstawicieli władzy naczelnych czy kilku wybranych członków Kościoła. Od czasu mojego powołania do Kworum 12 na miejsce powstałe po śmierci starszego Maxwella, moje zadanie i podróże pozwoliły mi zapoznać się z wiernymi, odważnymi i pełnymi cnót świętymi w dniach ostatnich na całym świecie. Chciałem powiedzieć wam o pewnym młodym mężczyźnie i pewnej młodej kobiecie, którzy pobłogosławili moje życie i z którymi nauczyłem się ważnej duchowej lekcji o niecofaniu się i przyzwoleniu, aby nasza osobista wola uległa woli Ojca. Historia jest prawdziwa. Jej bohaterowie również. Jednakże nie będę używał ich prawdziwych imion. Nazwę tego młodego człowieka John, a młodą kobietę Hetty. Za ich pozwoleniem użyję również wybranych myśli z ich osobistych dzienników. John jest godnym posiadaczem kapłaństwa i wiernie służył na jako pełnoetatowy misjonarz. Po powrocie z misji do domu spotkał się z poślubił prawą i cudowną młodą kobietę Heather. W dniu, kiedy zostali zapieczętowani do domu, pana na całe życie i wieczność, John miał 23 lata, a Heather 20. Proszę pamiętajcie o ich wieku w miarę rozwoju dalszej opowieści. Około 3 tygodnie po ślubie w świątyni u Johna zdiagnozowano raka kości. Ponieważ odkryto również przerzuty do jego płuc, prognozy nie były dobre. John zapisał w swoim dzienniku: to był najstraszliwszy dzień w moim życiu. Nie tylko dlatego, że poinformowano, że mam raka, ale ponieważ byłem świeżo po ślubie i jakoś czułem, że zawiodłem jako mąż. Byłem żywicielem i opiekunem naszej nowej rodziny, a teraz po 3 tygodniach w tej roli czułem, że zawiodłem. Wiem, że takie myślenie jest absurdem, ale to jedna z głupich rzeczy, którą sobie wmówiłem w chwili kryzysu. Heather zapisała: to była druzgocąca wiadomość i pamiętam, jak wielce zmieniła nasz sposób postrzegania świata. W szpitalu w poczekalni wypisywałem ślubne podziękowania, czekając na wyniki badań Johna. Kiedy dowiedzieliśmy się o raku Johna, naczynia i sprzęt kuchenny nie wydawały się już tak ważne. To był najgorszy dzień mojego życia, ale pamiętam, że szłam tej nocy spać z wdzięcznością za nasze zapieczętowanie świątynne. Mimo że lekarze dawali Johnowi tylko 30% na przeżycie, wiedziałam, że jeśli zachowamy wiarę, mam 100% szans na bycie z nim w wieczności. Około miesiąca później John rozpoczął chemioterapię. Tak opisał swoje doświadczenia. Leczenie sprawiło, że byłem bardziej chory niż kiedykolwiek w moim życiu. Wypadły mi włosy, schudłem około 20 kg i czułem, jakby moje ciało rozkładało się na kawałki. Chemioterapia wpłynęła również na mnie emocjonalnie, mentalnie i duchowo. Przez miesiące chemioterapii życie było huśtawką z górkami, dołkami i wszystkim pomiędzy. Lecz mimo wszystko Heather i ja pielęgnowaliśmy wiarę, że Bóg mnie uzdrowi. Po prostu wiedzieliśmy to. Heather zapisała swe myśli i uczucia. Nie mogłam pozwolić Johnowi, aby spędzał noce sam w szpitalu. Tak więc co noc spałam na małej sofie w jego pokoju. W ciągu dnia odwiedzało nas wielu przyjaciół i krewnych, ale noce były najcięższe. Wpatrywałem się w sofit i zastanawiałem się, jaki plan ma dla nas nasz Ojciec w niebie. Czasami moje myśli zapędzały się w mroczne zakamarki i strach przed utratą Johna prawie mnie obezwładniał. Wiedziałam jednak, że te myśli nie pochodzą od niebieskiego Ojca. Coraz częściej modliłam się o otuchę i Pan dał mi siłę, aby iść naprzód. 3 miesiące później John przeszedł operację usunięcia dużego guza z nogi. John stwierdził: ten zabieg był dla nas bardzo ważny, ponieważ miano wykonać badania guza, aby stwierdzić, na ile pozostał on aktywny, a na ile komórek rakowych obumarło. Te analizy miały być dla nas pierwszym wskaźnikiem skuteczności chemioterapii i tego, jak agresywna powinna być terapia w przyszłości. 2 dni przed operacją odwiedziłem Johna i Heather w szpitalu. Rozmawialiśmy o tym, jak spotkałem Johna na jego misji, o jego małżeństwie, raku i ważnych z wiecznej perspektywy lekcjach, których uczymy się przez próby w doczesności. Na zakończenie razem spędzonego czasu John zapytał, czy mógłbym udzielić mu błogosławieństwa. Odpowiedziałem, że z przyjemnością to uczynię, ale najpierw muszę zadać mu pewne pytanie. Zadałem mu wtedy pytanie, którego nie planowałem zadać i o którym nigdy wcześniej nie myślałem. John, czy masz wiarę w to, że nie będziesz uzdrowiony? Jeśli wolą naszego Ojca w niebie jest, aby przez śmierć w młodym wieku przeszedł do świata duchów, aby tam dalej służyć, czy masz wiarę, aby przyjąć Jego wolę i nie być uzdrowionym? Bracia i siostry, szczerze powiedziawszy, sam byłem zaskoczony tymi pytaniami, lecz czułem natchnienie, by zapytać właśnie o te dwie rzeczy. Często w Pismach Świętych Zbawiciel lub Jego uczniowie korzystali z duchowego daru uzdrawiania. i byli świadomi, że osoba musi mieć wiarę, aby była uzdrowiona. Jednak kiedy John i Heather oraz ja naradzaliśmy się razem i zmagaliśmy się z tymi pytaniami, dobrze zrozumieliśmy, że jeśli wolą Boga będzie, aby ten dobry młody mężczyzna został uzdrowiony, błogosławieństwo to zadziała jedynie wtedy, jeśli ta dzielna para będzie miała wcześniej dość wiary, by zaakceptować, że może nie zostać uzdrowiony. Innymi słowy, John i Heather musieli przezwyciężyć dzięki zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa obecną w każdym z nas tendencję naturalnego człowieka do niecierpliwego żądania i nieustającego zabiegania o błogosławieństwa, na które naszym zdaniem zasługujemy. Rozpoczęliśmy zasadę, która ma zastosowanie dla każdego oddanego ucznia. Mocna wiara w Zbawiciela jest posłuszną akceptacją Jego woli i Jego ram czasowych w naszym życiu, nawet jeśli wynik nie jest taki, jakiego się spodziewaliśmy lub pragniemy. Oczywiście John i Heather mogli pragnąć, tęsknić i błagać o uzdrowienie z całą mocą, umysłem i siłą. Jednak ważniejsze było, aby byli oni skłonni do poddania się wszystkiemu, co Pan uważa za stosowne im wyznaczyć, jak dziecko poddaje się woli swego ojca. W istocie powinniśmy być skłonni do złożenia w ofierze całej swej duszy. Pokornie modlić się. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To, co na początku wydawało się Johnowi Heather i mi dziwnym pytaniem, stało się częścią wszechobecnego wzorca paradoksu w Ewangelii. Rozważcie pouczenie Zbawiciela. Kto stara się zachować swe życie, straci je. A kto straci swe życie swoje, dla mnie znajdzie je. Stwierdził on również, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Pan radził ponadto swym uczniom w dniach ostatnich. I przez słowo Twe upadnie wielu wysokich, i słowem Twym wielu niskich będzie wywyższonych. Tak więc mieć wiarę, aby nie zostać uzdrowionym, zdało się pasować do pełnego mocy wzorca głębokich paradoksów, które wymagają proszenia, poszukiwania i kołatania, abyśmy mogli otrzymać wiedzę i zrozumienie. Po rozważeniu mojego pytania i rozmowie z żoną, John powiedział mi: starszy Bednar, nie chcę umierać. Nie chcę opuszczać Heather. Ale jeśli wolą Pana będzie przenieść mnie do świata duchów, myślę, że mogę się z tym pogodzić. Moje serce przepełniło uznanie i podziw, ponieważ byłem świadkiem, jak ta młoda para stawiała czoła najtrudniejszym z duchowych wyzwań, posłusznemu poddawaniu własnej woli woli Boga. Moja wiara została wzmocniona, kiedy patrzyłem, jak ta para pozwoliła, aby ich mocne i zrozumiałe pragnienie bycia uzdrowionym uległo woli Ojca. John opisał swoją reakcję na naszą rozmowę i błogosławieństwo, które otrzymał. Starszy Bednar podzielił się z nami przemyśleniami starszego Maxwella, że lepiej jest nie cofnąć się niż przetrwać. Starszy Bednar zapytał nas wtedy: wiem, że macie wiarę w uzdrowienie, ale czy macie wiarę, abyś nie został uzdrowionym? Dla mnie obce podejście. Tak naprawdę pytał on, czy mam wiarę, aby zaakceptować wolę Boga, jeśli zdecyduje on, że będzie uzdrowiony. I czy jeśli nadejdzie dla mnie czas na pójście do świata duchów przez wrota śmierci, będę przygotowany, aby przyjąć to i zaakceptować. John pisał dalej: wiara w to, aby nie być uzdrowionym, wydawała się czymś wbrew naturalnym pragnieniom, lecz ta perspektywa zmieniła nasz sposób myślenia i pozwoliła nam w pełni zaufać w plan Ojca dla nas. Nauczyliśmy się, że potrzebujemy wzmacniać wiarę w to, że Pan jest z nami bez względu na to, jakie nastąpi rozwiązanie, a On będzie nas prowadził z miejsca, gdzie teraz jesteśmy, tam, gdzie potrzebujemy się znaleźć. Kiedy modlimy się, nasze próby zmieniły się z proszę uzdrów mnie na proszę daj mi wiarę, abym przyjął każde rozwiązanie, jakie dla mnie zaplanowałeś. Byłem pewny, że skoro starszy Bernard jest apostołem, pobłogosławi moje ciało, aby jego części zaczęły właściwie funkcjonować, ja wyskoczę z łóżka i zacznę tańczyć lub zrobię coś równie spektakularnego. Jednak kiedy błogosławił mnie tego dnia, byłem zaskoczony, że słowa, które wypowiedział, były prawie identyczne do tych, które wypowiedział mój ojciec, teść i mój prezydent misji. Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nie jest ważne, czyje ręce są na mojej głowie. Moc Boga nie zmienia się i Jego wola zostaje przekazana każdemu z nas przez Jego wyznaczone sługi. Heather napisała, dla mnie ten dzień przepełniony był różnymi emocjami. Byłam pewna, że starszy Bednar położy swe ręce na głowie Johna i w pełni uleczy go z raka. Wiedziałam, że przez moc kapłaństwa John mógł zostać uzdrowiony i bardzo pragnęłam, aby to nastąpiło po tym, jak nauczał nas o wierze, aby nie być uzdrowionym, byłam przerażona. Do tego momentu nie pogodziłam się ze świadomością, że plan Pana mógł oznaczać dla mnie utratę świeżo poślubnego męża. Moja wiara zależała od rozwiązania, którego pragnęłam. Jakby to powiedzieć, była monotomatyczna. Mimo początkowego przerażenia myśli o wierze, by nie zostać uzdrowionym, ostatecznie uwalniła mnie od obaw. To pozwoliło mi zdobyć pełne zaufanie, że mój niebiański Ojciec zna nas lepiej niż ja sama i że On chce tego, co najlepsze dla mnie i dla Johna. Błogosławieństwo zostało udzielone. Minęły tygodnie, miesiące i lata. Rak Johna cudownie przeszedł stan reemisji. Mógł ukończyć studia na uniwersytecie i zdobyć dobrą pracę. John i Heather dalej rozwijali swój związek i cieszyli się ze wspólnego życia. Jakiś czas później otrzymałem list od Johna i Heather z informacją, że rak nawrócił. Wznowiono chemioterapię i zaplanowano operację. John wyjaśnił, ta wiadomość nie tylko wywołała rozczarowanie u Heather i u mnie, wywołała dezorientację. Czy było coś, czego nie nauczyliśmy się za pierwszym razem? Czy Pan oczekiwał czegoś więcej od nas? Dorastając jako święty w dniach ostatnich, chodząc do kościoła, często słyszałem stwierdzenie, każda próba, którą Bóg nam daje, jest dla naszego pożytku. Szczerze mówiąc, nie mogłem dostrzec, jaki pożytek miała mi przynieść ta sytuacja. Tak więc zacząłem modlić się o jasność i aby Pan pomógł mi zrozumieć, dlaczego ten nawrót raka nastąpił. Pewnego dnia czytając w Nowym Testamencie otrzymałem swą odpowiedź. Czytałem historię o Chrystusie i Jego apostołach nad morzem, kiedy nadciągnęła burza. Bojąc się, że łódź zatonie, uczniowie podeszli do Zbawiciela i zapytali, nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? To właśnie tak się czułem. Nic cię nie obchodzi, że ja mam raka? Nic cię nie obchodzi, że chcemy założyć rodzinę? Lecz kiedy czytałem tę historię, znalazłem swą odpowiedź. Pan spojrzał na nich i powiedział, gdzieś jest wiara wasza? I wyciągnął swą dłoń i uciszył wody. W tym momencie zapytałem siebie samego, czy ja naprawdę w to wierzę, czy naprawdę wierzę, że On uspokoił wody tego dnia? Czy to tylko przyjemna historyjka do przeczytania? Odpowiedź brzmi, wierzę, i ponieważ wiem, że uciszył wody, tak samo wiedziałem, że może mnie uzdrowić. Do tego momentu miałem trudności z pogodzeniem mojej potrzeby wiary w Chrystusa i nieuchronności Jego woli. Widziałem to jako dwie oddzielne rzeczy i czasami czułem, że jedna drugiej zaprzecza. Stawałem sobie pytanie, dlaczego powinienem mieć wiarę, jeśli ostatecznie Jego wola zwycięży. Po tym doświadczeniu wiedziałem, że posiadanie wiary, przynajmniej w moim położeniu, nie było konieczne wiedzą, że uzdrowi mnie, ale że On może mnie uzdrowić. Musiałem wierzyć, że On może uzdrowić, a kiedy to się stanie, zależało od Niego. Kiedy pozwoliłem tym dwóm myślom zaistnieć w moim życiu oraz skupiłem się na wierze w Jezusa Chrystusa i w pełnym posłuszeństwie Jego woli, znalazłem większe ukojenie i spokój. Byłem bardzo zdumiony, widząc rękę Pana w moim życiu. W Wszystko poukładało się, nastąpiły cuda, a my bezustannie korzymy się, widząc, jak rozwija się przygotowany dla nas plan Boga. Bracia i siostry, powtórzę dla przypomnienia stwierdzenia Johna. Kiedy pozwoliłem tym dwóm myślom zaistnieć w moim życiu oraz skupiłem się na wierze w Jezusa Chrystusa i pełnym posłuszeństwie Jego woli, znalazłem większe ukojenie i spokój. Prawość i wiara są z pewnością niezbędne do przenoszenia gór. Jeśli przenoszenia gór wymagają boskie cele, jest to zgodne z Jego wolą. Prawość i wiara są z pewnością niezbędne w uzdrowianiu chorych, niesłyszących czy chromych, jeśli uzdrowienia wymagają boskie cele i jeśli to jest zgodne z Jego wolą. Tak więc nawet mając silną wiarę, wielu gór nie przeniesiemy. Nie wszyscy chorzy i słabi zostaną uzdrowieni. Jeśli wszystkie przeciwności zostaną pokonane, jeśli wszystkie wątpliwości zostaną usunięte, wtedy podstawowe cele planu Ojca mogą zostać udaromione. Wiele z lekcji, których musimy się nauczyć w doczesności, możemy otrzymać jedynie przez rzeczy, których doświadczamy, a czasami z powodu których cierpimy. A Bóg oczekuje od nas i ufa, że stawiając czoła z Jego pomocą doczesnym przeciwnościom będziemy zdolni do nauki tego, czego potrzebujemy się nauczyć i ostatecznie stać się takimi, jakimi mamy stać się w wieczności. Ta historia o Johnny Hever jest zarówno zwyczajna, jak i nadzwyczajna. Ta młoda para reprezentuje miliony wiernych, dotrzymujących przymierzy świętych w dniach ostatnich na całym świecie, którzy dążą naprzód prostą i wąską ścieżką, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa i pełną światła nadzieję. John i Heather nie służyli w ważnych powołaniach przywódczych w Kościele. Nie byli krewnymi przedstawicieli władz naczelnych i czasami mieli wątpliwości i obawy. W wielu tych aspektach ta historia jest całkiem zwyczajna. Lecz bracia i siostry, ten młody mężczyzna i ta młoda kobieta zostali pobłogosławieni w nadzwyczajny sposób, aby nauczyć się istotnej dla wieczności lekcji przez zmartwienia i trudności. Musiałem podzielić się z wami tą opowieścią, ponieważ John i Heather, którzy są tacy jak wielu z was, zrozumieli, że niecofanie się jest ważniejsze niż przetrwanie. Tak więc ich doświadczenie nie dotyczyło w głównej mierze życia i umierania. Raczej dotyczyło uczenia się, życia i stawania się. Ta duchowa kombinacja wiary w święte imię Jezusa Chrystusa, pokornego oddawania się Jego woli w Jego czasie, dążenia naprzód gorliwie i rozpoznawania Jego ręki we wszystkich sprawach, daje spokój Królestwa Boga, który przynosi radość i życie wieczne. Kiedy ta para zmierzyła się ze zdającymi się przytłaczać wyzwaniami, wiodła spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. Szli w spokoju wśród dzieci ludzkich, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł ich serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Dla wielu z was ta ich historia była lub może być waszą. Stawiacie czoła, stawialiście lub będziecie stawiać podobnym wyzwaniom w waszym życiu z taką samą odwagą i duchową perspektywą, jaką mieli John i Heather. Nie wiem, dlaczego niektórzy ludzie uczą się lekcji wieczności poprzez próby i cierpienie, kiedy inni uczą się podobnych lekcji przez ratowanie i uzdrawianie. Nie znam wszystkich powodów, wszystkich celów i nie wiem wszystkiego o czasie Pana. Razem z Nefim, wy i ja możemy powiedzieć, że jednak nie pojmuję znaczenia wszystkiego, ale niektóre rzeczy znam bardzo dobrze. Wiem, że jesteśmy duchowymi synami i córkami kochającego niebiańskiego Ojca. Wiem, że wieczny Ojciec jest autorem planu szczęścia. Wiem, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem. Wiem, że Jezus przez swe nieskończone i wieczne zadośćuczynienie nadał sens planowi Ojca. Wiem, że Pan, który był bity, uderzany i szarpany za nas, może wspomóc i wzmocnić swych w ich słabościach. Wiem, że jednym z najwspanialszych błogosławieństw doczesności jest nie cofnąć się i pozwolić, aby nasza własna wola uległa woli Ojca. Mimo, że nie wiem wszystkiego o tym, jak, kiedy, gdzie i dlaczego błogosławieństwa przychodzą, wiem i świadczę, że są one rzeczywiste. Świadczę, że te wszystkie rzeczy są prawdą i że wy i ja wiemy dość poprzez moc Ducha Świętego, aby składać pełne świadectwo o ich boskości, realności i skuteczności. Moi umiłowani bracia i siostry, przywołuję na was błogosławieństwo, abyście, kiedy dążycie naprzód w waszym życiu z silną wiarą w Chrystusa, byli pobłogosławieni zdolnościami, aby się nie cofnąć. Składam to świadectwo i przywołuję to błogosławieństwo w święte imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Drogi Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za ten piękny dzień sabatu i za możliwość zebrania się dzisiejszego wieczora, by wysłuchać rad starszego Bednara. Jesteśmy bardzo wdzięczni za proroka i apostołów. Jesteśmy też wdzięczni za przygotowania poczynione na rzecz dzisiejszego spotkania. Prosimy o bezpieczeństwo, kiedy udajemy się do domu tego wieczoru. Prosimy, abyśmy zważali na innych, kiedy słuchamy Ducha. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Twego Syna i prosimy Cię o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.